Drodzy słuchacze, do tego dzisiejszego czasu wybrałem tekst z drugiego listu do Koryntian, z pierwszego rozdziału. Będę czytał od trzeciego wiersza. Drugi list do Koryntian, pierwszy rozdział, od trzeciego po jedenasty wiersz. Apostoł Paweł napisał tam następujące słowa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Bo jak liczne są cierpienia Chrystusowe wśród nas, tak też i przez Chrystusa obficie spływa na nas pociecha. Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Jeśli zaś pocieszenie jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy. A nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. Nie chcemy bowiem, abyście nie wiedzieli, bracia, o utrapieniu naszym, jakie nas spotkało w Azji, iż ponad miarę i ponad siły nasze byliśmy obciążeni tak, że nieomal zwątpiliśmy o życiu naszym. Doprawdy byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych, który z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W Nim też nadzieję pokładamy, że i nadal wyrywać będzie. Przy waszym także współdziałaniu przez modlitwę za nas, aby za udzielony nam dar łaski składane były z ust wielu dzięki za nas. Tyle z Bożego Słowa. Tak sobie postawiłem pytanie, do kogo właściwie apostoł Paweł pisał ten list? Do seniorów? Czy to dla nich jest przede wszystkim to słowo ucierpienie, które się tam więcej razy powtarza? Albo do młodych? Widzimy, że trudności spadają na wierzących i niewierzących w dzisiejszym czasie, na seniorów oczywiście, ale też i na średnią generację i na młodych. To, co mnie bardzo zaciekawiło w tym tekście, jest to, że w tych 9 wierszach apostoł Paweł powtarza 10 razy słowo ucierpienie, utrapienie, niebezpieczeństwo śmierci, ale też 10 razy to słowo pocieszenie, pociecha. Paweł nie stara się tłumaczyć, dlaczego przychodzi tyle ucierpienia do życia człowieka, ale skupia się na to, aby powiedzieć, że i to bolesne ma w naszej przyszłości, właściwie już teraźniejszości, swój dobry, pozytywny wynik. I 3 rzeczy chciałbym podkreślić, które wydaje mi się apostoł Paweł dla swoich adresatów, swoich czytelników chciał im tak samo podkreślić. To pierwsze, że Bóg pociesza nas w utrapieniu, abyśmy innych pocieszać mogli taką samą pociechą. Już w 3 wierszu czytamy, że jedynym, a właściwym źródłem wszelkiej pociechy jest Bóg. Szatan stara się o to, abyśmy Boga widzieli w tym negatywnym świetle. Taki on jest już od Adama. Już pierwszym ludziom starał się wsugerować, czy nie uświadomiliście sobie, jak was ogranicza Bóg? On tylko nie chce, abyście sami, jak Bóg, mogli rozpoznać, co jest dobro, a co złe. I co tym zyskali pierwsi ludzie, że się im otworzyły oczy na dobro i zło? Poznali, że są nadzy? Poznali swoją niedoskonałość. Szatanowi udaje się okłamywać ludzi po dziś dzień. Posłaniem Jezusa, jak sam to kilkakrotnie powiedział, było objawić nam Ojca. Na ile pozostaniemy blisko Pana Jezusa, na tyle będzie ogarniało nas pocieszenie od Boga. Inaczej nie ubronimy się przed myślami, które będą powodować powątpiewanie. Kocha mnie? Albo mnie tylko karze? Jest mną zainteresowany? Paweł w trzecim wierszu mówi nie tylko o tym, że Bóg jest Bogiem pociechy, ale on mianuje też ten podstawowy charakter Boży, Ojciec Miłosierdzia. Ojciec Miłosierdzia. W czwartek mówiłem, że miłosierdzie to litość nad człowiekiem znajdującym się w trudnym położeniu. Stąd też opowiadanie o miłosiernym Samarytanowi. Bóg Ojciec ulitował się nad człowiekiem, bo jest pełny miłosierdzia. To jest jego charakter. To jest sposób, jak odnosi się do nas w czasie naszego ucierpienia, problemów, w naszym żalu. A Jezus zachowywał się dokładnie tak. I ewangeliści nie zapomnieli na więcej miejscach opisać, że Jezusowi się zrobiło żal ludzi. Dlatego im pomagał, karmił, uzdrawiał, uwalniał. Tylko wspomnijcie, kiedy wasze dziecko było chore, poświęciliście mu o wiele więcej czasu. Cierpliwie znosiliście jego płacz, jego wzdor, że nie chciał z wami współpracować. Sam pamiętam z dziecinnych lat, kiedy ktoś z nas dzieci miał gorączkę, to zapalało się tylko małe światło i musiało się mówić cicho. A my, ojcowie, matki, jesteśmy tylko znikomym obrazem tego prawdziwego Bożego zainteresowania o nas. John Wesley kiedyś przed wielu laty często modlił się: nie pozwól, Boże, abym żył tylko dla siebie. Co oznacza taka modlitwa? Bóg wie, że nie jesteśmy w stanie pocieszyć ludzi w utrapieniu, dopóki sami nie przejdziemy podobnym ogniem, pogardą, boleścią. Przed kilku laty odwiedziła zbór w Cieszynie siostra Lidia Smilkowa z Brna. Ta kobieta od 24 lat jest nieuleczalnie chora na pewien bardzo mało spotykany gatunek raka. To swoje świadectwo opisała w książce, która nazywa się Gdyż se żywot obraci na ruby. Może wielu z was ją czytało. Ona opowiadała w tych odwiedzinach, że w jej chorobie mogła pomagać wielu zdrowym, ale przede wszystkim chorym ludziom. Mówi: Bóg mnie używał do tego, abym tym poważnie, onkologicznie chorym ludziom wlewałam do życia nadzieję. Myśmy czytali w 5 wierszu, że cierpienie jest wprost proporcjonalne do pociechy. Im więcej ucierpienia, tym więcej można przynosić pociechy. A 6 wiersz mówi: jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia. Tego sobie był świadomy apostoł Paweł, a doświadczyła tego na przykład i ta siostra Smilkowa. Ona opowiada w swojej książce, że była taka chwila w jej życiu, kiedy w tej nieuleczalnej chorobie, w częstym zagrożeniu własnego życia, postanowiła, że będzie całkowicie ufać Bogu, a nie będzie się już uzależniać tylko na pomocy od ludzi. To ją bardzo wyczerpywało. I od tej chwili przestała się obawiać tego, co będzie, i zaczęła widzieć ludzi koło siebie będących przerażonymi strachem, co ich oczekuje. I tym ludziom mogła nieść pociechę. To drugie, co apostoł Paweł tutaj podkreśla, według mojego poznania, to, że Bóg wykorzystuje nasze cierpienia do tego, aby właśnie nauczyć nas nie być zależni na własnych siłach. W 9 wierszu pisze: byliśmy już całkowicie pewni tego, że śmierć nasza jest postanowiona, abyśmy nie na sobie samych polegali, ale na Bogu, który wzbudza umarłych. Pewni misjonarze rozpoczynali swoją służbę w Afryce bardzo odpowiedzialnie. Każdą noc wstawali na jedną godzinę, aby się modlić. Wcześnie rano rozpoczynali dzień modlitwą. Wymierzyli sobie czas na regularne czytanie Biblii i chrześcijańskiej literatury. Raz w tygodniu regularnie się pościli. Po pół roku takiej intensywnej służby powiedział ten misjonarz do swojej żony: kiedy jeszcze byłem zatrudniony, to w czasie po pracy zrobiłem dla Pana więcej niż teraz. Teraz służę od rana do wieczora, a jedyny efekt, który mamy z tego, jest to, że mamy mało pieniędzy na życie. Gdzieś zrobiliśmy błąd. I to stało się głównym ich modlitewnym przedmiotem. Po jakimś czasie otrzymali odpowiedź od Boga. Chcecie robić wszystko według własnych regułów, a tracicie pozycję u tronu łaski. Tyle się skupiacie na dotrzymywaniu własnych zasad, że w ogóle nie słyszeliście głos Ducha Świętego. Posiadacie wielki zapał do służby, ale jesteście zniewoleni swoimi regułami. Wiecie, wcale nie jest łatwo umieć się uwolnić od własnych inicjatyw. Na to pytanie, dlaczego spotkało nas różne utrapienie, może nigdy nie znajdziemy odpowiedzi. Ale pytanie, Panie, co mnie w tym czasie, w tej sytuacji chcesz nauczyć, o wiele łatwiej i szybciej, na to znajdziemy odpowiedź. A odpowiedź, która jest nam o wiele większą pomocą w dalszym życiu. A więc to trzecie, co apostoł Paweł tutaj podkreśla, to jest to, że w ucierpieniu uczy nas, w jaki sposób zaufać Bogu. 10 wiersz tego odcinku apostoł Paweł zapisuje w ten sposób. To On ocalił nas od śmierci i mamy pełną ufność, że nadal będzie to robił. Jakie to wspaniałe! Chciałbym użyć ilustrację z tego, co dzisiaj jest wielce aktualne. Jak dobrze jest wiedzieć, że w chwili, kiedy będę się czuł niedobrze, mogę iść do lekarza. Do lekarza, któremu będę mógł powiedzieć: ufam wam i wiem, że zrobicie dla mnie to najlepsze, co jest w waszych siłach. Są pacjenci, którzy niezbyt ufają lekarzom. Boją się, czy nie będzie robił na nich jakieś swoje eksperymenty. Jeden z takich pięknych przykładów biblijnych, co to znaczy ufać Bogu, mamy w Starym Testamencie. Są to młodzieńcy w piecu ognistym. Niezależnie od tego, czy to przeżyją albo nie, oni postanowili zaufać Bogu Izraelskiemu więcej, aniżeli królowi Babilonu. I przyniosło to niesamowity efekt dla całego imperium. A chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz, że nieoddzielną częścią tej ufności, która działa, jest jeszcze jeden aspekt, który opisuje apostoł Paweł w 11 wierszu. Wasze modlitwy wstawiennicze. Ten cały 11 wiersz brzmi następująco. Bo wstawiacie się za nas przed Nim w modlitwie, a dzięki temu wiele osób może dziękować Bogu za to wszystko, co dla was przez nas robi. Paweł się dzieli z braćmi i siostrami o swoim ucierpieniu, ale rozpoczyna ten tekst chwałą swojego Pana. Jeszcze raz bym powtórzył ten trzeci wiersz. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Czyli powodem, dlaczego to pisze, nie jest żal czy rozczarowanie, ale ta dobra wiadomość, że nawet ucierpienie, trudności, Bóg używa do rozwijania się tych duchowych owoców w nas. I Paweł przypomina ważność przyczynnych modlitw. Niech nasze modlitwy nie uszczuplają się tylko na prośbie: Panie, usuń to cierpienie, ale raczej módlmy się o to, by te trudności, ta niepewność, w której się dzisiaj znajdujemy, mogła posłużyć drugim w celu szukania prawdziwej społeczności z Bogiem. Apostoł Jan w 6 rozdziale, w 40 wierszu, cytuje samego Bożego Syna, który mówi: wolą mego Ojca jest to, by każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. Ta wola Ojca jest stale aktualna. Jest ona tym dobrym argumentem, który możemy użyć w naszych modlitwach, w naszych prośbach, myśląc na ludzi w swojej rodzinie, na swoich przyjaciół. My nie musimy prosić Jezusa, aby się zainteresował człowiekiem. My w swoich modlitwach możemy podnieść tą obietnicę jako przyjemną i miłą woń, która się poniesie nie tylko naszym zgromadzeniem, ale będzie się wznosić aż do tronu łaski. I do tego tronu łaski chciałbym przyjść teraz w modlitwie. I możecie razem ze mną skupić się teraz właśnie na tą rozmowę z Bogiem, z Jezusem, z Duchem Świętym. Tak Tobie chcę bardzo podziękować, Panie, że w tym czasie, kiedy środki przekazu ze wszystkich stron mówią nam o ofiarach, o ludziach, którzy umierają, możemy Ciebie nazywać Bogiem życia. Możemy Ciebie nazywać dawcą nadziei, która jest mocniejsza aniżeli śmierć. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Twoją wolą jest, aby nikt nie musiał umrzeć, ale każdy miał życie wieczne. Dlatego przychodzimy i teraz w modlitwie i wyznajemy, Panie, niechby ten czas, niechby ten trudny czas, niechby to doświadczenie, które przeżywamy, które spowodowało tę odłąkę na jakiś czas, niechby to posłużyło dla poratowania jeszcze wielu tych, którzy żyli więcej dla siebie niż dla swojego Stwórcy. Prosimy Ciebie, Panie, za wszystkich tych, którzy przeżywają strach, niepewność, aby zwrócili się do dawcy pociechy, do tego, który jest Bogiem miłosierdzia. Dziękuję Ci, Panie Jezu, że Ty nie odwrócisz się tyłem do żadnego człowieka, który zraniony leży gdzieś koło drogi, który w swoim sercu jest pusty i nie wie, w jaki sposób może sobie pomóc. Niechby ten czas był nowym błogosławieństwem, był nowym początkiem tej ufności, którą zaufamy, że nie my sami, ale Ty możesz nam naprawdę pomóc. Amen.